Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Chwała Panu Bogu za to, że pozwolił nam się tutaj zgromadzić bez przeszkód. Ci, którzy są tutaj, wierzę, nie mieli przeszkód, aby przyjść na to miejsce. Bóg błogosławił. Zdarzył. Możemy tu być i słuchać Bożego Słowa. Słuchać Bożego Słowa. Chociaż to brat tylko czyta. Ale Bożego Słowa. Chciałbym podzielić się słowem zapisanym w księdze, w pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza. Są to takie dwa fragmenty, które leżą mi na sercu i chciałbym się nimi podzielić. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza od 12 wersetu. Pierwszy rozdział, od 12 wersetu do 17. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze, a łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i z całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu, a Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Jeszcze jeden fragment w drugim rozdziale, od 8 do końca. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy w kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej łagodności, uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez miłość, przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i w skromności. Amen.
Chwała Bogu. Cieszę się, że mogę dzisiaj tutaj być. Jest dla mnie wielkim przywilejem i wielką radością. I byliśmy w zeszłym roku, może nie wszyscy nas wtedy zauważyli. Przyjechałem tu z ciekawości, muszę powiedzieć. Chciałem zobaczyć waszego pastora. Zobaczyć, jak wygląda. I wiecie, jak się dowiedziałem, że ma 6 dzieci, to już go polubiłem, chociaż go nie znałem. My też mamy 6 dzieci i jesteśmy taką dosyć liczną rodziną. Przyjechaliśmy tutaj w 7, bo taki samochód udało mi się pożyczyć. Jedna z naszych córek musiała zostać w domu, z czego się bardzo cieszyła, bo ona nie lubi podróżować samochodem. Przywożę wam pozdrowienia. Sobie nawet zapisałem, bo ja zawsze zapominam, mam z tym problem, jak mam przekazać. Przywożę wam pozdrowienia od zboru w Międzyzdrojach, od świętych, którzy tam są, dla was tutaj. Cieszę się, że taka społeczność może być w tym mieście. Wiecie, ostatnio nawet rozmawiałem tak z moją żoną, że jak się jedzie przez Polskę samochodem i jak się wie, że w jakimś mieście jest zbór, to człowiek się czuje jakiś taki bezpieczny, kiedy przejeżdża przez to miasto. Jakoś mając tą świadomość, że są ludzie wierzący, wiecie, chociaż tych tak zwanych 10 sprawiedliwych, wiemy, że Bóg inaczej patrzy na to miejsce, na to miasto. Chociaż jak wiemy, ziemia jest przeklęta, ale tam, gdzie jest Boży lud, tam, gdzie są Boży ludzie, tam, gdzie są ludzie, którzy wzywają Jego imienia. Pan Bóg w szczególny sposób obchodzi się z tym miejscem, chociaż może tego nie widzimy, chociaż może o tym nie myślimy, ale Boże oko w sposób taki łaskawy patrzy na wasze miasto, na nasze miasto. Jesteśmy takim samym zborem, jeśli chodzi o liczebność, o, myślę, o charakter też społeczności, taki bardziej rodzinny, dzięki temu, że jest nas mało, dobrze się znamy, co jest i dobre, i złe czasami. Ja was nie znam. Nie znam was, co ma też takie dobre strony, że mam swobodę mówienia do was. Mogę mówić na każdy temat, o wszystkim. To daje też wolność taką do tego. To, co będę dzisiaj mówił, odnosi się w taki, myślę, osobisty sposób do naszego życia. Nie będę mówił o teologii, o jakichś takich zawiłych sprawach. Chciałbym mówić proste rzeczy, które dotyczą naszego codziennego życia, tym, czym żyjemy na co dzień. Myślę, że każdy z nas przechodzi albo będzie przechodził jakieś trudne momenty, jakieś trudne chwile, problemy, a czasami nawet cierpienia. Mogą nawet to być tragedie. I tym się różnimy między sobą, jeśli chodzi o te rzeczy, że część z nas przez te rzeczy przechodziła, część z nas przez te rzeczy przechodzi, a część będzie przechodziła. To nikogo z nas nie ominie. Będą problemy, będą trudności, będą cierpienia i będą tragedie. Śpiewaliśmy taką pieśń: czy Twe serce w Jezusie szczęśliwe? Czy już wiesz, jakie w Nim bogactwa są? I szczęście człowieka wierzącego nie polega na tym, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest super, że jest pełna lodówka i jakieś pieniądze w banku, że jesteśmy zdrowi i wszystko jest okej, jak to się mówi. Ale nasze szczęście wypływa z czegoś innego. Z tego, że wiemy, z tego, że mamy świadomość, że cokolwiek się dzieje, Pan Bóg nad tym czuwa, Pan Bóg nas prowadzi i Pan Bóg nas przeprowadza. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela. Czy wyobrażamy sobie Biblię bez ksiąg samuelowych? Czy wyobrażamy sobie w ogóle historię biblijną bez takiego człowieka jak Samuel? Myślę, że trudno sobie wyobrazić, prawda? Te pierwsze momenty państwa izraelskiego, kiedy zostali powołani na króla Saul, Dawid, prawda? Kiedy działy się takie ważne rzeczy w życiu tego narodu. Był ktoś taki jak Samuel. Można powiedzieć, ktoś, kto przeprowadził ten naród przez taki trudny moment w jego historii. I kiedy był Samuel, można powiedzieć, sprawy szły dobrze. Kiedy go zabrakło, to była wielka strata. Pierwsza księga Samuelowa, pierwszy rozdział. Przeczytam historię, która jest bardzo znana. Zatytułowałem dzisiejsze swoje takie rozważanie: skąd wziął się Samuel? Skąd on się wziął? Starsi, dorośli, wiemy, skąd się wziął, prawda? Ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to w takim wymiarze duchowym. W takim wymiarze ludzkiego cierpienia i ludzkiej tragedii, jaka towarzyszyła historii narodzenia się Samuela. Był pewien mąż z Ramy, Sufita, z Pogórza Efraimskiego imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Peninna. Peninna miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu Zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninnie, swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana, jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia wcześnie rano pokłonili się Panu i wrócili do swego domu w Ramie. A gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. A gdy ten mąż Elkana udał się z całym swoim domem, aby złożyć ofiarę doroczną i to, co był ślubował, a Anna nie poszła, lecz powiedziała do swego męża: gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana i zostanie tam na zawsze. A Elkana, jej mąż, rzekł do niej: czyń, co ci się dobrym wydaje, pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi, niechaj tylko Pan ziści swoje słowo. I pozostała ta kobieta w domu i karmiła swego syna aż do czasu, gdy go odstawiła. A gdy go odstawiła, wzięła go z sobą, nadto 3-letniego cielca, 1 efę mąki i łagiew wina i zaprowadziła go do domu Pana, do Sylo, a chłopiec był mały. I zarżnęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Heliego. I rzekła: wybacz, mój Panie, jako żyje dusza Twoja. Mój Panie, ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy Tobie, modląc się do Pana. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Więc i ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. Myślę, że taka wzruszająca historia, prawda? I myślę, że wiele mam tutaj się wzdryga na samą myśl, kiedy czyta takie rzeczy, że można coś takiego zrobić. Ale wiecie, można. Można, i to nie jest historia wymyślona, to nie jest coś, co jest legendą, ale to jest coś, co się stało, coś, co się wydarzyło, coś, co przez co jakaś kobieta przeszła. I chcę postawić przed nami to pytanie: skąd wziął się Samuel? Skąd on się wziął? Myślę, że znamy go. Znamy go, czytając Biblię, nie sposób jest tej postaci nie zauważyć. Był to jeden z bohaterów wiary, człowiek, który jest wymieniony w 11 rozdziale listów do Hebrajczyków. Ale wiecie, tam nie ma osoby, która moim zdaniem tam również powinna się znaleźć. List do Hebrajczyków nie wymienia wszystkich bohaterów wiary, czy wszystkich postaci, które na to zasługują. Mamy tam, można powiedzieć, takie sztandarowe przykłady. Ludzi, którzy odznaczyli się tym, że byli wielkimi w oczach Bożych. Ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na osobę, która, pomimo że nie jest tam wymieniona, jest równie wielkim bohaterem wiary, przynajmniej dla mnie. Jest osobą, która dokonała wielkiej rzeczy, która potrafiła dokonać czegoś, co było ogromnym wysiłkiem i ogromnym aktem wiary. Skąd się wziął Samuel? Możemy powiedzieć, no tak, był synem Elkany i jego żony Anny. Ale myślę, że to nie mówi nam wszystkiego o tych okolicznościach, w jakich on się pojawił. Był synem kobiety bezpłodnej. Tak jak Izaak, tak jak Samson i tak jak Jan Chrzciciel. Myślę, że to już coś nam mówi. Samo imię Samuel znaczy Bóg wysłuchał. U nas w zborze jest jeden Samuel, taki mały na razie, ale rodzice dają na imię swoim dzieciom, dlatego że czują się poruszeni tą osobą i tym, co się w jego życiu działo. Kiedy czytamy, ja nie będę tego czytał, kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, spotykamy tam ludzi, którzy są wielkimi, którzy byli wielkimi, którzy dokonywali wielkich rzeczy. I mówimy, że jest to spis bohaterów wiary, wspaniali ludzie i dokonywali wielkich rzeczy dla Boga. I możemy się zastanawiać, skąd brali siłę, skąd brali determinację, aby tak żyć, skąd brali siłę do takiego bezkompromisowego życia, skąd brali tą bezgraniczną ufność i bezgraniczną wiarę. Dlaczego potrafili żyć tak, jak żyli? Czy zadawaliśmy sobie kiedyś pytanie, dlaczego to było w ich życiu możliwe? Abraham, Józef, Samuel, Dawid, Daniel, moglibyśmy wyliczać, prawda? To tylko niektóre przykłady, ale jest ich o wiele więcej. Nie wszystkie są wymienione z imienia. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na Annę. Annę, kobietę Annę, żonę Annę, czy żydowską kobietę Annę. Matka Samuela, człowieka, który bez wątpienia był bohaterem wiary i był jednym z największych, jeśli chodzi o Stary Testament. Jej nie ma na tej liście, tak jak już powiedziałem. Ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to, czego ona dokonała. I na to pytanie, skąd wziął się Samuel, możemy powiedzieć tak, że nie byłoby Samuela, gdyby nie wiara Anny, gdyby nie jej determinacja, gdyby nie jej takie mocne postanowienie przed Bogiem, gdyby nie jej ślub, nie byłoby Samuela. Jakie miała życie? Jakie miała życie Anna? Wiecie, dla kogoś, kto patrzył na nią z boku, to można by było powiedzieć całkiem dobre życie, prawda? Dom, ułożone życie rodzinne, mąż, który ją bardzo kochał, zabezpieczone takie życie pod względem materialnym. Raz w roku sobie chodzili, nawet było ich stać na to, żeby odbyć tą podróż, złożyć ofiarę. W zasadzie niczego jej nie brakowało. Ale wiecie, czytając to, chyba nie zastanawiamy się za bardzo, jak czuła się kobieta, której mąż miał dwie żony. Tak łatwo nam przejść, prawda, na tym do porządku dziennego i akceptujemy to, no bo myślimy sobie, no przecież wtedy tak było. Wielu mężczyzn miało dwie żony, ale słuchajcie, co to zmienia? Co to tak naprawdę zmienia? Wiele kobiet było w takiej sytuacji i w jeszcze gorszej. Były takie, których mąż nie kochał. Były takie, które mąż odprawiał. Anna powinna się uważać za szczęściarę, za tą, której się udało, za tą, której się ułożyło. Ale Anna, pomimo tego, że była wychowana w tradycji żydowskiej, była kobietą. I czuła to, co czuje każda kobieta, która się znajdzie na jej miejscu. Czuła to, co musi czuć kobieta, która musi się dzielić swoim mężem, z inną. Nie miała dzieci. W tamtych czasach, wiecie, to było jak piętno wypalone na czole. To było pohańbienie, którego nie można sobie dzisiaj wyobrazić. To przekreślało jej kobiecość. To sprawiało, że szeptano gdzieś tam po kątach na jej temat. To sprawiało, że wytykano jej ją palcami. To sprawiało, że czuła się pohańbiona. To powodowało, że nie dała swojemu mężowi tego, co było, można powiedzieć, podstawowym obowiązkiem kobiety, sensem jej istnienia. Kobieta zamężna, bez dzieci, była postrzegana jako przeklęta, obłożona klątwą, którą Pan Bóg, której Pan Bóg się wyrzekł. Nie mogła dać swojemu mężowi tego, co najważniejsze, potomstwa. Ale wiecie, to jeszcze nie koniec. Peninna miała dzieci. Ta, która była obok niej, ta, która była jej rywalką, ta, która żyła z nią w jednym domu, ona miała dzieci. I to były dzieci jej męża. I widziała, jak się z nich cieszył. I patrzyła, jak brał na ręce swoich synów i swoje córki. I możemy się tylko domyślać, co w takich chwilach ta kobieta czuła. Jak bardzo wdeptane w ziemię było jej poczucie godności. Jak bardzo czuła się unicestwiona w takich sytuacjach. Jej przeciwniczka. Wieczna rywalizacja. Wieczne poczucie tego, że jest się kimś gorszym. Poniżanie i przykrości ze strony drugiej żony. Brak poczucia własnej wartości. Życie bez celu i bez sensu. Bezradność i bezsilność. I taki brak perspektywy na to, że kiedyś może być lepiej. Tak wyglądało życie tej kobiety. Ale wiecie, to jest tylko to, co ja się usiłuję zobaczyć i wam pokazać. Ale myślę, że to nie jest wszystko to, z czym ona się zmagała i przez co przechodziła. I co tak naprawdę każdego dnia raniło jej serce. Wiecie, Anna znajdowała się w sytuacji beznadziejnej, tragicznej, bez wyjścia. Można powiedzieć, została postawiona pod murem i nie mogła zrobić nic, kompletnie nic. Może nawet inni postrzegali ją, że nie ma tak źle. Może nawet niektórzy uważali, że jest kobietą szczęśliwą, że ma wiele rzeczy, chociaż no nie ma dzieci, ale ma tak wiele, prawda? Może nawet byli tacy, którzy uważali, że powinna być szczęśliwa, że powinna się cieszyć, że powinna być zadowolona. Ale wiecie, Anna bez wątpienia była kobietą nieszczęśliwą. W pełnym tego słowa znaczeniu. Czy mogła coś zrobić? Czy w tej sytuacji, w jakiej się znalazła, czy ona mogła coś zrobić? Mogła? Mogła zgorzknieć. Mogła jakby pójść tą drogą, taką naturalną dla każdego człowieka, prawda? I uważać się za pokrzywdzoną przez los, za niesłusznie skrzywdzoną. Mogła usiąść i narzekać i wszystkim mówić, jak bardzo jej jest źle, jak Pan Bóg ją pokarał, jak w ogóle ona ma wszystkiego dosyć i najlepiej ze sobą skończyć. Mogła popaść w depresję albo w apatię. Mogła się zbuntować przeciwko swojemu losowi i obwiniać Pana Boga. Przecież to On uczynił ją bezpłodną. To była Jego wina. Mogła ciągle narzekać. Mogła popełnić samobójstwo. No, było mnóstwo tych rzeczy, takich negatywnych, które mogła zrobić. Ale wiecie, ona mogła zrobić coś jeszcze. Mogła urodzić Samuela. Mogła urodzić Samuela. I to jest najlepsze wyjście. To było najlepsze wyjście dla Anny. Wiecie, ale nie tylko dla Anny. Każdy z nas w jakimś stopniu znajduje się albo znajdzie się, albo się znajdował w podobnej sytuacji jak Anna, kiedy możemy iść drogą takiej goryczy, takiego buntu przeciwko Bogu, takiego narzekania i takiego myślenia, że no tak, no Bóg mógł zrobić inaczej, ale nie zrobił. I to jest jego wina. Skąd wziął się Samuel? Skąd on się wziął? Wiecie, wziął się z cierpienia i z udręki swojej matki. Wziął się z jej hańby i z jej poniżenia. Wziął się z jej bezradności i z jej rozpaczy. Wziął się z jej upokorzenia i z jej goryczy. I to wszystko było potęgowane tymi corocznymi pielgrzymkami do Sylo, gdzie można powiedzieć była kulminacja tego jej całorocznego cierpienia. I możemy powiedzieć tak, cóż za ironia losu, że czas składania corocznej ofiary, czas przebywania w Bożym przybytku, czas radości, czas takiego zbliżenia się do Boga dla tej kobiety był czasem udręki. Czasem, kiedy ten czas się zbliżał, to ona za bardzo się nie cieszyła. Dawid pisał w swoim psalmie coś takiego. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Wiecie, Anna się nie radowała. Ona się bała. Bała się tego, co ją tam spotykało każdego roku. Czytaliśmy, że płakała i nie jadła. Płakała i nie jadła. Tak upływał jej czas na tym miejscu. Być może my też mamy takie chwile, taki moment, być może teraz w naszym życiu jest coś takiego, że płaczemy i nie jemy, że czujemy się postawieni pod ścianą, że mamy wrażenie, że Pan Bóg nas się zaparł, że nas zostawił, że nas odepchnął, że nas ukarał za coś, o czym my nie wiemy, że nas potraktował niesprawiedliwie, bo Peninna ma dzieci, a my nie mamy. Skąd wziął się Samuel? Skąd on się wziął? Wiecie, to właśnie ta bezradność, ta bezsilność, to upokorzenie i ta gorycz. Te rzeczy, one zrodziły w sercu Anny modlitwę. Boże Słowo mówi, że wylała swoją duszę przed Panem. Modliła się z głębi swej troski i zmartwienia. Wiecie, i ta modlitwa tej kobiety doprowadzonej do takiego stanu, ta modlitwa zrodziła Samuela. Człowieka, który namaszczał królów, który przez całe swoje życie był sędzią i prorokiem w Izraelu, który służył Bogu od dnia, kiedy został odstawiony od piersi, aż do dnia swojej śmierci, przez całe swoje życie. Trudno sobie wyobrazić, żeby nie było Samuela, prawda? Ale żeby narodził się ten człowiek, ktoś musiał cierpieć. Ktoś musiał być doprowadzony do takiego stanu, że był gotów oddać tego syna na służbę. Wiecie, każdy z nas jest trochę podobny do Anny. Może nie w takim stopniu. Może nie przeżywamy aż takich rzeczy, a może jeszcze większe. Ja nie wiem. Ale wiecie, mamy różne sprawy, różne trudności, różne problemy, różne cierpienia, czasami nawet tragedie. Czasami nawet możemy być doprowadzeni do takiego stanu, że wydaje nam się, że już więcej nie uniesiemy. Być może jest w tobie jakaś gorycz. Jakieś upokorzenie. Być może czujesz się bezsilny wobec ludzi albo spraw, które wydarzają się w twoim życiu. Co możesz zrobić? Możesz pogrążyć się w rozpaczy. Możesz zgorzknieć. Możesz żyć w stanie takiego buntu przeciwko Bogu, przeciwko tej swojej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Możesz się miotać i możesz działać po swojemu, tak jak Abraham. Wiecie, On również był w trudnej sytuacji i postanowił działać sam. I z jego ludzkiego działania, takim cielesnym owocem jego działania, stał się Izmael. Człowiek, który nie był Bożym darem, który stał się takim ludzkim wysiłkiem Abrahama. I skutki tego takiego ludzkiego działania Abrahama do dzisiaj cały świat odczuwa. Ale możesz też wylać swoją duszę przed Panem. Możesz przyjść tak jak Anna, nie patrząc na to, co się dzieje wokół, na to, czy jakiś heli tam siedzi na swoim krześle i co on o tobie pomyśli. Możesz wylać swoją duszę przed Panem. Wiecie, kiedy Anna się pomodliła, kiedy wylała swoją duszę przed Panem, jest napisane, że Anna po tej modlitwie spożyła posiłek i nie wyglądała już na przygnębioną. Dlaczego? Co się stało? Co się zmieniło? Nic, prawda? Patrząc tak po ludzku, nic się nie stało. Nie miała powodu, żeby w jednej chwili być przygnębioną na skraju jakiejś takiej rozpaczy, a w drugim momencie nagła przemiana. Co się stało? Powierzyła swoje życie Bogu. Widzimy kobietę, której serce się uspokoiło. Widzimy kogoś, kto otrzymał Boży pokój. Coś, czego nie można wytłumaczyć, czego nie można się nauczyć, czego nie można kupić, czego nie można w sobie wypracować. To można dostać tylko od samego Boga. Jej serce się uspokoiło, ponieważ złożyła wszystko na Boga. To cierpienie, tą gorycz, ten bunt, cały swój ból, to wszystko, czego nie rozumiała, to wszystko przyniosła i złożyła przed Bogiem i włożyła na Niego. Wiecie, i to był moment, kiedy tak naprawdę narodził się Samuel. Wiecie, ona nawet nie była jeszcze w ciąży. Ona nic nie wiedziała, co się stanie. Ona być może była przekonana, że będzie musiała tak żyć do końca życia. I być może się z tym nawet pogodziła. Ale jej serce uspokoiło się wtedy, kiedy przyszła z tym do Boga. Kiedy już nie mogła zrobić nic. Kiedy wylała swoją duszę przed Panem. W tym momencie narodził się Samuel. W tym momencie zapadło Boże postanowienie, a ona otrzymała Boży pokój. A za kilka miesięcy otrzymała swojego syna. I mam takie pytanie do nas. Kogo rodzisz w swoim życiu? Bo cierpienia będą. Jako ludzie mamy taką naturalną skłonność do tego, żeby unikać cierpień. Nie chcemy ich. Unikamy. Wiecie, ale jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, będziemy cierpieć. Będziemy przechodzić przez problemy i przez trudności. Nie łudźmy się, że to nas ominie. Jest tylko pytanie. Co zrobisz ze swoim cierpieniem? Co zrobisz ze swoim bólem? Kim będziesz? Czy będziesz potrafił zachować się tak jak Anna? Czy twoje cierpienie doprowadzi cię do tego momentu wylania swojej duszy przed Bogiem? Czy twoje cierpienie doprowadzi do tego, żeby w twoim życiu narodził się Samuel? Wielki Boży mąż. Do czego doprowadzają ciebie i mnie trudności? Jaki owoc przynosi cierpienie? Wiecie, to co najcenniejsze, to co najbardziej wartościowe w życiu człowieka, nie rodzi się wtedy, kiedy jesteśmy zadowoleni, wtedy, kiedy mamy uśmiech od ucha do ucha, wtedy, kiedy wszystko jest bardzo dobrze idzie po naszej myśli. Najcenniejsze, najbardziej wartościowe rzeczy w Twoim i moim życiu rodzą się wtedy, kiedy cierpimy, bo wtedy jesteśmy blisko Boga, bo wtedy naprawdę Go szukamy, bo wtedy nasza modlitwa jest modlitwą, która jest właśnie takim wylaniem duszy przed Bogiem. Kiedy będzie nam ciężko, kiedy będzie nam trudno, kiedy będziemy w swoich domach, przypomnijmy Annę sobie, wspomnijmy Annę. Nie miała łatwego życia, nie miała udanego życia, ale miała życie, które się mocno odcisnęło na życiu całego narodu. Bo miała wiarę i odwagę, żeby złożyć Bogu ślub. Bo miała determinację, żeby ten ślub wykonać. Skąd wziął się Samuel? Ilu Samuelów urodziło się dzięki naszej modlitwie? Jak wielu Samuelów w takim duchowym wymiarze jest w Twoim i moim życiu? Co robimy, kiedy cierpimy? Kiedy Bóg przeprowadza nas przez trudności? Wiecie, my śpiewamy w zborze taką pieśń. Wy jej nie znacie. Waldek mi powiedział, że nie znacie. Po części dziś oglądam to, co się dzieje wokół mnie. Że to, co oglądamy, to, co widzimy, jest tylko pewnym wycinkiem takiej rzeczywistości, jaka się wokół nas dzieje. Ale kiedy staniemy przed Bogiem, Bóg nam pokaże, po co to było. Po co to było? Po co cierpienie? Po co ból? Po co takie życie, a nie inne? I przyznamy Bogu rację i będziemy Mu dziękowali. Nie za te chwile, kiedy się śmialiśmy do rozpuku, ale właśnie za te trudne momenty, które trzymały nas blisko Boga, które popychały nas w Jego stronę, które rzucały nas na kolana, które sprawiały, że rodzili się Samuelowie w Twoim i moim życiu, że mogliśmy wylewać naszą duszę przed Bogiem, że mogliśmy stawać przed Nim jako ci, którzy są bezradni i bezsilni. Bo to, co jest najbardziej wartościowe w naszym życiu, rodzi się w cierpieniu, rodzi się w bólu. I chwała Bogu za to. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie. Tak, to było takie piękne przedstawienie życia człowieka i pięknie postawione pytanie. Skąd się wziął Samuel? Skąd się wziął Samuel? Takie mi się wydawało dziwne to pytanie. Skąd się wziął Samuel? Może by było właściwe, jak się narodził Samuel? Ale faktycznie, skąd się wziął Samuel? I brat Marek powiedział to tak wyraźnie, że z cierpienia, z przeżywanej hańby, ze smutku. Z wielkich doświadczeń i utrapień. Co mogła zrobić Anna? Mogła być kobietą zgorzkniałą. Może ktoś jest taki, co właśnie ma podobne życie albo doświadczenia i właśnie stał się zgorzkniałym. I jest zgorzkniałym. Albo narzekającym. Co można wziąć z takich sytuacji? Co można zrobić w takich sytuacjach? Można narzekać. Ma się prawo narzekać. A Aż mi serce podskoczyło, jak brat Marek powiedział, mogła urodzić Samuela. To jest cud. Z bezpłodności, z gorzkości, z beznadziejności. Z bezradności totalnej, absolutnej, nic nie mogła zrobić. Nic. Żeby to się zmieniło. Była bezpłodna. Pan uczynił ją bezpłodną. Dokładnie. Kochani, z takiego, no nic, dokładnie nic. Lata mijały, rywalka rodziła dzieci, a ona nie. W takim dole była, siedziała w takim głębokim dole. I nikt jej nie mógł poradzić, ani ona nie mogła wiedzieć, jak z tego wyjść, bo nie było wyjścia, naprawdę. Co mogła zrobić? Czy to nie piękne, czy tylko u Boga możliwe? Mogła urodzić Samuela. Mogła urodzić syna, bez którego faktycznie trudno sobie wyobrazić historię Izraela. Bez którego wierzę, by nie było rozkwitu Izraela, by nie było takiego blasku Izraela, jak w jaki on wprowadził ten naród. Taki prawdziwy Boży mąż, niezwykły Boży mąż. I Pan Bóg go wziął, tego Samuela, z takiego właśnie cierpienia. My mówimy tak, no ale dlaczego to cierpienie? Ale po co to cierpienie? Ale wiecie, że to mówi nasz egoizm? Takie pytanie zadaje nasz egoizm, nasza pycha. Po co? A nie byłoby się bez tego? A nie lepiej by było, gdyby inaczej to? Kiedy mówimy o takich rzeczach, mi się zaraz przypomina nasz wypadek, nasze cierpienie. Takie bez powodu, bez przyczyny. Bez przyczyny. I tyle cierpienia. Po co? Nasza pycha, nasz egoizm mówi, po co? Czy nie lepiej by było? Bóg wie, że tak może dotrzeć do naszego, do dna naszej duszy. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy, to ja i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia. I nożyce nie dotkną jego głowy. Dlaczego Bóg przez cierpienie? Ja wiem, że to jest zawsze dla nas trudne. Kiedy przychodzi cierpienie, kochani, to jest środek jedyny teraz, jedyny już teraz. Po tym, jak żeśmy zgrzeszyli, po tym, jak człowiek zgrzeszył i uciekł od Boga. Człowiek uciekł od Boga i ucieka od Boga. Wydaje nam się, że Bóg wygonił człowieka sprzed swojego oblicza, ale chyba ważniejszą, bo wygonił go z ogrodu Eden. wygnał go z tej społeczności, którą tam mieli. To jest prawda. Ale w naszym życiu o wiele większą prawdą jest to, że my uciekamy przed Bogiem. I Bóg wie, że trzeba cierpienia, żeby wszystko pokruszyć w naszym życiu. Wszystko pokruszyć. Wszystko złe. Wszystko niedobre. Wszystko nie, wszystko, co przeszkadza Bogu. Żeby wszystko pokruszyć w naszym życiu. Trzeba cierpienia, kochani. Bo nie ma powiem skuteczniejszego sposobu Bóg. Gdyby było tak, żeby przyszedł i uczynił cud, albo żebyśmy oglądali cud w naszym życiu i to by załatwiło sprawę, to by Bóg to robił, naprawdę. Ale to nie załatwia sprawy. To nie wyzwala w nas tego, co ma wyzwalać. Dzieło, które Bóg by stworzył wspólnie z nami, że powiem wspólnie z nami, z naszym udziałem. Panie, przecież ja chcę. Panie, jestem mocny, jestem mądry. Dzieło, które by Bóg stworzył, to by było wypaczone dzieło i od początku by miało skazę. A Bóg swoje dzieła tworzy, wiecie? Bóg swoje dzieło buduje. Swoje. Piękne, wspaniałe, idealne, doskonałe. I gdybyśmy my tam dołożyli, Panie Boże, ja chcę z Tobą zbudować coś. Ja chcę z Tobą coś stworzyć. Zróbmy to tak. To by było nie takie. Bóg musi dotrzeć do głębi naszego serca. I ją tak upokorzył Bóg. I to Bóg jej dał bezpłodność. I faktycznie, kiedy wszystko się połamało w jej życiu. Wszystko się połamało. Wszystko skruszyło się. Wszystko się skruszyło. Nawet jej bunt się skruszył. Nawet jej nadzieja się skruszyła. Panie Boże, jak mnie wspomnisz, to go oddam Tobie. Jak wspomnisz. Ale nie mówiła, ale tylko czasami nie zapomnij o mnie. Nie. I faktycznie, kiedy odeszła z inną twarzą, z odmienioną twarzą, to tak jak brat Marek tak powiedział, tam się narodził Samuel. W tym momencie się narodził Samuel. Stąd się wziął. Że wszystko musiało być zdruzgotane w niej i wszystko musiała położyć przed Pana. Panie Boże, to jest tak. Ja już nie mam nic. Wiecie, podobna historia mi się przypomina. Tak Bóg działa. Podobna historia mi się przypomina Abrahama, któremu Bóg kazał ofiarować swojego syna przez wiele, powiem, utrapień, doświadczeń, przez wiele smutków. Całe jego życie prawie tak było. I na starość powiedział Bóg mu, będziesz miał syna. Niemożliwe, niemożliwe. I urodził się Izaak. I kiedy dorósł, Pan Bóg mówi, złóż mi go w ofierze. I ta droga na górę, Moria. To była droga, gdzie łamały się, wszystko się łamało w życiu Abrahama. Wszystkie nadzieje, wszystkie już tam zbudowane konstrukcje, wszystko się łamało. I oddał go na ofiarę. I kiedy doszedł, on był tak złamany przed Bogiem, że powiem tak, już nie było odwrotu. On już nawet nie próbował odwracać się. Związał swojego syna, położył go na ołtarz, wziął nóż i podniósł swoją rękę. Nie mówiąc już ani słowa Bogu, nic. Chyba nie myśląc. Myślał, że Bóg może go z martwych wzbudzić, musi go ofiarować. I Bóg zatrzymał jego rękę wtedy, kiedy wszystko skruszyło się. Jak już mówiłem, ale on inny wracał z tej góry. Absolutnie inny. On mógł prawdopodobnie też powiedzieć, do tej pory słyszałem, a teraz zobaczyłem Cię, Boże. Kochani, i nie zmienia się, powiem, sposób, bo nie ma innego sposobu. I przypomina mi się to świadectwo, które złożył ten brat z Białorusi, kiedy byłem w Kijowie rok temu. I mówiłem wam o nim, ale przypomnę jeszcze. ten prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego, naczelny prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego na Białorusi, który był wiernym Bogu, też dzieckiem Bożym, wiernym sługą, który od dziecka służył Bogu. I to wszyscy dostrzegali, i wszyscy to widzieli, że jest, powiem, wyjątkowy w swojej gorliwości, w miłości do Boga, w wierności. I powierzano mu funkcje coraz bardziej odpowiedzialne. I jako prawie że młody człowiek otrzymał już, powierzono mu, żeby był prezbiterem naczelnym. I on wiele wysiłku wkładał. Budowanie kościoła. Był całym sercem oddany Bogu. I można powiedzieć, w tym momencie takiego, no, dla niego, z jego widzenia, tak, no, najbardziej takiej owocnej służby, takiej błogosławionej służby. Jechał ze swoją żoną i wpadli pod pociąg. I jego żona zmarła mu na jego rękach. On przeżył. Ale żona nie. I on się tak strasznie załamał. Wszystko runęło. I on powiedział: Panie Boże, nie chcę Ci służyć. Nie potrafię. Ja już nie potrafię. Wiesz, że służyłem Ci tak, jak umiałem. Wiesz, że nie chodziło mi o byle jaką służbę. Wiesz, że z poświęceniem głosiłem Twoje słowo. No teraz otrzymałem, co ja otrzymałem. Panie Boże, ja nie potrafię już Ci dalej służyć. I usłyszał, jak Bóg mówi do jego serca. Dopiero teraz ja dotarłem do głębi Twojego serca. O, dopiero teraz ja mam wejście do całego Twojego serca. Wiecie, to nie Boża surowość sprawia, że my cierpimy, że cierpienia przychodzą. To po prostu nasza nieprzydatność do Bożych celów, do Bożych planów, do Bożej budowy. To po prostu my się nie nadajemy. I żeby Bóg, żeby to skruszyć, to nasze, które byśmy powpychali wszędzie i by starczało, powiem jak, Bóg musi to ucierać przez cierpienie, przez smutek, przez doświadczenie. I wtedy, jeśli widzi naszą uległość, jeśli widzi naszą wiarę, jeśli widzi nasze poddanie Bogu, to wtedy może zbudować. To wtedy może zbudować. Kiedy zobaczył, Bóg jej dał to odmienione oblicze, ale ona przyjęła to. Ona przyjęła, ona położyła wszystko, wreszcie wszystko. U stóp Pana Boga. Wyznała Mu wszystko, powiedziała Mu, całą duszę, mówi, wylałam przed Panem. Wszystko Mu powiedziała. Już nic nie zostawiłam, żadnych planów nawet nie zostawiłam dla siebie. Może nawet wszystkie swoje marzenia. Zostawiła. I może była nawet pogodzona z tym, że nie będzie miała. Powiedziała tak, że bo jeśli mi dasz, jeśli wejrzysz. Nie mówiła, wejrzyj Boże. Obiecaj mi, że wejrzysz. To wtedy wyjdę radosna. Powiedziała, jeśli wejrzysz. To jest teraz wszystko w Twoich rękach. Wszystko jest w Twoich rękach, od A do Z. I wtedy, i z tego się urodził cudowny, wspaniały człowiek. Samuel, niezwykły człowiek. I to jest Boże dzieło. I to jest dlatego, kochani, po to słuchamy tego, bo tak jak brat powiedział, każdy z nas przeżywa swoje doświadczenia i próby. Każdy. Dziwne by było, gdybyśmy nie przeżywali. Każdy z nas ma swoje smutki, ma powody do tego, żeby być takim, a nie innym. Ma, ale co zrobimy z tym? My mamy Boga. My mamy Boga, który mówi, zachęca nas, abyśmy Mu ufali. My mamy Boga, który mówi, przynieś swoje troski, swoje smutki i swoje obawy i złóż je u mnie. Nie mówi tego dzisiaj? No, my byśmy chcieli złożyć, ale byśmy nie chcieli mieć smutków, troski, obaw. No, w Panie, wszystko Ci złożę. Ale żeby złożyć, to trzeba to mieć. Ja bym chciał Bogu złożyć obawy, ale najlepiej, żeby żadnej obawy nie było w moim życiu. Ja bym chciał złożyć swój strach przed obliczem Bożym. Jasne, żebym złożył, ale najlepiej, żebym strachu nie przeżywał. Tak, ja bym chciał być tak skruszony, tak całkiem skruszony, żeby Boża, ale bym nie chciał, żeby przychodził jakiś bat, jakiś bicz albo jakieś rzeczy. No, boję się tego. Ja bym chciał złożyć troski, ale najlepiej, żeby żadnych trosk nie było. Prawda? Nie mielibyśmy co złożyć wtedy. I nie powstałyby takie wspaniałe rzeczy. I nie narodziliby się tacy wspaniali ludzie. Bohaterzy wiary. To tylko dlatego, kochani, że daleko odeszliśmy od Pana. I Pan, żeby do nas powiedzieć i mówić, i żeby zbudować swoje, absolutnie swoje, czyste swoje, musi nas ścierać przez doświadczenia i przez próby. A poza tym doświadczenia i próby i cierpienia gruntują naszą wiarę. Utwierdzają naszą wiarę. Umacniają naszą wiarę. Lepiej niż cuda. O wiele lepiej. Jedno powiem, porządne cierpienie. Ja myślę, o wiele bardziej umocni naszą wiarę niż 100 oglądanych cudów. Naprawdę. Jedno porządne cierpienie w sercu, wewnątrz, nas o wiele lepiej zmieni, mocniej zmieni niż wielkie, niezwykłe cuda. Ludzie widzieli wielkie, niezwykłe cuda, jakie Jezus czynił. Ale za chwilę mogli wołać, ukrzyżuj Go. Nie zmieniło to ich życia. Ale cierpienie, które przenika nasze życie, nasze serce, ono, jeśli wytrwamy, jeśli zaufamy tym Bogu, w Nim Bogu, to wtedy ono wydaje taki wspaniały owoc. I chwała Bogu za wszystko. Mało jeszcze mamy cierpień, kochani. Dziękujmy Bogu, mało mamy cierpień. To jest wielka łaska. A rośniemy w wierze. Wielka łaska. Powiem, wielkie szczęście, że nie żyjesz gdzieś tam w Laosie, czy nie żyjesz gdzieś tam w Korei Północnej. Bo wtedy to, co dzisiaj wyznajesz, kosztowałoby ci może życie. To samo. To samo, co dzisiaj robisz, że przychodzisz na nabożeństwo, może kosztowałoby cię prześladowanie, wielkie prześladowanie. Przyszedłbyś tak samo, jak dzisiaj przyszedłeś z pragnieniem, aby wielbić Boga i wpadliby i pozabijali nas albo skatowali. To samo, kochani. To jest wielka łaska. Wielka łaska. Że możemy się modlić, że możemy się zgromadzać, że możemy służyć Panu i wzrastać. Dlatego bądźmy Mu oddani całym swoim sercem i wdzięczni Bogu. Pamiętajmy, żyjemy dla Boga i nasze życie jest w rękach Boga. Nasze życie, wszystko jest w rękach Boga. On nim kieruje najlepiej, najpiękniej, najwspanialej. Gdyby Anna się wymknęła z Bożej ręki, nie byłoby Samuela prawdziwie. Nie byłoby przepięknej historii. Jej życie byłoby do końca zgorzkniałe. Nie miałaby dzieci. Nie miałaby się czym cieszyć. A tak Bóg jej dał jeszcze dzieci, chociaż tego oddała, z radością oddała go. To musiało być serce, które kochało Boga. Oddać swojego jedynego, myślała, jedynego, wymodlonego po tylu latach. Ale Bóg pocieszył Annę, jest napisane, i urodziła jeszcze, miała tyle dzieci, co ja mam z Urszulą i co Marek ma z Asią, 6. A Bóg jest dobry. Bóg jest naprawdę dobry, hojny. Chwała Bogu, że czy ufasz, że Bóg jest dobry? Czy możesz powiedzieć to w modlitwie? Dobry jesteś, Boże. Panie, dobry jesteś. Jezus powiedział, kiedy do Niego powiedzieli, nauczycielu, dobry. Powiedział, dlaczego mnie nazywasz dobrym? Jeden jest dobry. Ojciec jest naprawdę dobry. 100% dobroci. Cała pełnia. Bóg jest dobry. Chwała Jemu za to. Dziękujemy Mu za to. Amen.